Siemanko, witamy was bardzo serdecznie w drugim odcinku. Trzecim wspólnym odcinku waszego ulubionego podcastu.
Tak.
Taką mamy nadzieję.
Tak. W ogóle jakby bardzo znamienne jest to, że kiedy widzieliśmy się po raz ostatni, to tematem numer jeden było co? Białe miasteczko, które dwa miesiące później nikogo nie obchodzi.
Dokładnie. I żyje
sobie. Jakby mnie obchodzi, trzymam za nich kciuki i pozdrawiam ich serdecznie. Jakby. Tylko, że no chyba im nie wyszło.
Tak, bo Białe Miasteczko zasadniczo trzeba powiedzieć, że żyje sobie własnym życiem instagramowym tak naprawdę i faktycznie pojawiają się różne atrakcje, chociaż teraz mam wrażenie, że już coraz ciszej i to tak stopniowo wygasa.
Tak.
I w sumie nikt się z tym nie liczy tak naprawdę, nie?
No, tylko to też pokazuje to, że jakby funkcjonujemy w rzeczywistości, w której jakby nie ma miejsca dla merytorycznej dyskusji, którą miasteczko, jakby przedstawiciele Białego Miasteczka chcieli zaproponować. Są tylko, jakby dopuszcza się tak naprawdę tylko granie na emocjach i hasła typu no jesteście niedorzeczni, a to pan jest niedorzeczny. A generalnie, jakkolwiek to zabrzmi, to nie zmieniło się nic. No ale dzisiaj pogadamy o błędach.
O błędach medycznych, czyli tych, z którymi mamy do czynienia na bieżąco zarówno teraz z perspektywy obserwatorów, może w ramach studiów, czy w ramach jakichś praktyk, wolontariatów, czy pracy zawodowej, jak i z tych błędach, z którymi tak naprawdę każdy z nas będzie miał do czynienia w przyszłości, bo wydaje mi się, że przynajmniej mi się wydaje, że jest to nieuniknione i człowiek
nie
jako
jest
istota nieomylna. Prędzej czy później błąd popełni, pytanie na ile on będzie istotny z punktu widzenia pacjenta. Prawda?
Tak, tak. Jakby to ja zacznę w ogóle od tego, że ja też popełniam błędy w pracy. Do tej pory je popełniam. Jakby na całe szczęście nigdy nie był to błąd wynikający z zaniechania albo błąd wynikający, nie wiem, ze spierdzielenia czegoś na własne życzenie. Natomiast no, najczęściej były to błędy wynikające albo z tego, że nie byłem przeszkolony przez pracodawcę, albo najzwyczajniej na świecie po prostu czegoś nie wiedziałem i nie było nikogo, kto mógłby mi zwrócić na to uwagę. Natomiast zarówno dla tych z was, którzy studiują i dla tych, którzy nie mają nic wspólnego z medycyną, warto jest, żebyście zrozumieli, oczywiście w skrócie, bo to też nie jest czas i miejsce na to, żebyśmy prowadzili cały wykład. Natomiast fajnie by było, gdybyście skumali, w jakim bałaganie prawnym funkcjonujemy. Chyba najlepszym przykładem jest Wenflon.
Myślę, że tak. Bo
czytałeś jakieś instrukcje obsługi Wenflonu?
Nie miałem nigdy okazji czytać instrukcji obsługi Wenflonu.
I stąd się biorą błędy.
Właśnie. Mam nadzieję, że żadnego nie popełniłem póki co, chociaż teraz trochę się przestraszyłem.
Nie, bynajmniej. Najzwyczajniej na świecie chodzi o to, że Wenflon zgodnie z tym, co napisał producent, służy tylko i wyłącznie do kaniulacji żył obwodowych, zarówno tej szyjnych, jak i tam w zgięciu łokciowym i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest taki stan nagły, który jest odmą prężną, nazywa się odmą prężną, czyli sytuacja, w której powietrze jest nie tam, gdzie powinno być. I z każdą minutą jest go coraz więcej. No i leczenie jest zajebiaszczo proste. Po prostu w odpowiednim miejscu należy wbić odpowiednio długą igłę. No i wiecie, to jakby taka standardowa, czy standardowa taka igła, która jest do tego dedykowana, ma długość, z tego co pamiętam, 30 cm i kosztuje 45 zł. No więc takie igły są rzadkością. Na większości polskich SOR-ów i w większości zespołów ratownictwa medycznego w takiej sytuacji, oczywiście rzadkiej, bo rzadkiej, no należy wykorzystać Wenflon.
Dokładnie. I jest to nawet gdzieś często wspominane w różnych podręcznikach i wytycznych, jeśli chodzi o medycynę ratunkową. I myślę, że no, skoro o tym mówisz, to pewnie się z tym spotkałeś, ja też się z tym spotkałem, że pacjent właśnie z odmą jest przekazywany z wenflonem wbitym w przestrzeń między żebrami, która ma
tak
za zadanie odbarczyć tą odmę. Oczywiście tutaj też mamy inne metody jakby odbarczania, tylko są już bardziej zaawansowane z tymi drenażami, tym
no, ale nie każdy podejmie się drenażu i to tym bardziej w prehospitalu. I teraz jakby na czym polega błąd? Moi drodzy, jeżeli nie macie żadnej innej możliwości odbarczenia tej odmy, no to wykorzystujecie Wenflon. Wenflon nie służy do odbarczania odmy. No, więc jeżeli się uda, no to fajnie, ale ktoś może przypierdzielić. Oczywiście, ja to bardzo naciągam i nie słyszałem o żadnym takim przypadku. Chodzi mi gdzieś tam o zrozumienie sensu całego tego bałaganu. Natomiast ktoś może zarzucić wam, no, że wykorzystujecie sprzęt niezgodnie z jego przeznaczeniem, posługując się jakimś tam rozdziałem z ITLS-u. Nie podejmiecie się odbarczenia odmy za pomocą Wenflonu, popełniacie błąd.
No właśnie, i w tym momencie znajdujemy się w takiej patowej sytuacji, w której z jednej strony mamy metodę która ma jednak sporą szansę powodzenia i nie ma co się oszukiwać i możemy tym uratować życie i zdrowie pacjenta. Z drugiej strony mamy to ryzyko, że w momencie, kiedy nam się to nie uda, nie daj Boże coś zrobimy niedobrego, to jakby ryzyko tego, że pan prokurator, który tutaj tak naprawdę sprawuje pieczę nad tym, czy medycyna uprawiana jest właściwie w naszym kraju, może do tego się, lekko mówiąc, przypierdzielić. I jesteśmy trochę w takiej sytuacji, tak jak wspomniałem, patowej, bo z jednej strony mamy ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, z drugiej strony mamy postępowanie według procedur. No jesteśmy trochę uwiązani tak naprawdę, nie? Wiadomo, że wybór jakby wydaje się całkiem oczywisty i raczej będziemy się tym życiem i zdrowiem kierować, ale nie jesteśmy w żaden sposób zabezpieczeni przed tym, co jeśli.
Tak, nie mamy procedur, raz na jakiś czas różni mądrzy ludzie z Ministerstwa Zdrowia wypuszczają coś, co jest nazywane dobrymi praktykami, ale jeżeli ktokolwiek z Was odebrał na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej edukację z zakresu wiedzy o społeczeństwie, to wie, że w polskim prawodawstwie nie ma takiego dokumentu jak dobre praktyki. Są rozporządzenia, są ustawy, są rozporządzenia z mocą ustawy i tak dalej, i tak dalej. Nie ma dobrych praktyk, więc można się do nich stosować, ale teoretycznie nie trzeba. I pytanie, co, jakby, jakie zdanie będzie prezentował prokurator? W ogóle mówi się o tym w Polsce, że zamiast uprawiać ABM, czyli medycynę opartą na faktach, tu uprawiamy prokurator based medicine.
Dokładnie.
Czyli medycynę opartą o to, do czego się prokurator nie przypierdzieli. Podobnym przykładem może być chociażby kwestia używania kołnierza ortopedycznego.
Dokładnie i myślę, że tutaj tak naprawdę jest wiele takich kwestii, bo dość powszechne w praktyce medycznej i absolutnie nie mówię tego z wyrzutem, bo podejrzewam, że i w przyszłości ja będę się do tego stosował i wiele osób się do tego stosuje, jest tworzenie tak zwanego dupochronu. Czyli jest to robienie...
To jest bardzo ważny protokół RWD, ratuj własną dupę.
Jest to w skrócie robienie czegoś, co nie do końca wydaje się konieczne, ale z punktu widzenia ewentualnego procesu sądowego, który mógłby się gdzieś tam toczyć, jest to całkiem istotne, żebyśmy to zrobili. To znaczy pacjenta, którego boli głowa albo gdzieś tam wskazuje na to, że gdzieś się w tą głowę uderzył, lepiej zrobić mu tomografię, mimo tego, tak, że nic nie wskazuje absolutnie na to, żeby miał jakieś objawy neurologiczne z tego tytułu, to lepiej zrobić mu tą tomografię, bo...
Bo istnieje ryzyko, że to będzie drugi w historii medycyny przypadek tego, że popuszczeniu bąka komuś pęknie tętnik w głowie.
Właśnie. I nigdy nie mamy pewności, że takiego przypadek się nam nie zdarzy, a nie jesteśmy w ten sposób w żaden sposób chronieni, bo nie ma w Polsce takiego systemu, który za granicą nazywa się no-fault. I to też jest duży problem.
Żebyśmy się zrozumieli wszyscy. System no-fault w wielkim skrócie polega na tym, że od pierwszego momentu zakładamy, że nikt z nas nie jest mistrzem świata, każdy z nas popełnia błędy, ale też staje się ofiarą tych błędów. Zakłada też, że osoba, w domyśle pacjent, ma bezsprzeczne prawo do odszkodowania. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że nie byłbym ratownikiem medycznym, tylko na przykład chirurgiem i zauważyłbym, że operacja, którą prowadzę, nie poszła zgodnie z moim planem. Jakkolwiek to zabrzmi, realia w Polsce są takie, że robi się wszystko, żeby było dobrze w dokumentacji, a jak będzie potem, to dowie się prokurator. A w systemie no fault chodzi o to, żebym mógł przyjść powiedzieć swojemu przełożonemu: panie doktorze, no zjebaliśmy. Nie wiem, pękł mi skalpel, zgubiłem pensetę, zawalił się pode mną stołek, operacja się nie udała, będzie ją trzeba powtórzyć, albo pacjent stracił o 4 cm jelita więcej niż trzeba było. I po takim zgłoszeniu zbiera się komisja, która analizuje wszystko, zarówno to, w jakim stanie psychofizycznym, oczywiście mówimy w idealnym świecie, bo też jakby no wiemy, gdzie mieszkamy, ale powinna zebrać się komisja, która zbada wszystko, zarówno to, w jakim stanie psychofizycznym znajdował się właśnie operator, czy osoba, która popełniła błąd, z jakich materiałów był wykonany ten skalpel, który się złamał i tak dalej, i tak dalej, a po tym wszystkim wydaje procedury albo aktualizuje te istniejące, żeby uniknąć problemów w przyszłości. W związku z tym, że operator, czy jakby sprawca tego błędu dokonał tak zwanej potocznie autopodjebki, nie jest, jakby nie ma możliwości, by pociągnąć go do odpowiedzialności cywilnej.
Dokładnie, czyli pojedynczy błąd z domyślnym znaczeniem ma nam wyeliminować takie same błędy, tak, w przyszłości. I gdzieś są takie, wydaje mi się, że systemem, który gdzieś tam najbliżej w ochronie zdrowia do tego systemu no fault się zbliża, jest ten, który w lotniczym pogotowiu ratunkowym funkcjonuje.
Czy w ogóle tam... w lotnictwie? W ogóle jakby w lotnictwie cała, jakby te zasady i procedury są, jakby są przed nami jakieś 1000 lat świetlnych. No. to jakby znów, wiecie, no jakby, no, funkcjonujemy w rzeczywistości, w której ja, będąc ratownikiem medycznym z 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem na jednym z największych wojewódzkich szpitalnych oddziałów ratunkowych gdzieś tam w Polsce, nie mam pojęcia na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, czy jeżeli idąc ulicą będę świadkiem wypadku, to moje uprawnienia są takie same jak w miejscu pracy, czy jakby ograniczają się do zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy jak każdy z Was muszę udzielić, mogę poruszać się tylko w obszarze pierwszej pomocy. Jakby oczywiście to są niuanse, ja odpowiedzi na niektóre pytania znam w tym tego słowa znaczeniu, że miałem okazję już takie decyzje podejmować i podejrzewam, że podjąłbym je raz jeszcze. Niemniej jednak jest to patologia, czyli jakby od pierwszego momentu system, w którym pracujemy lub będziecie pracować, jest dla nas groźny. Nie dlatego, że gdzieś tam za rogiem czyha się prokurator, tylko dlatego, że nie macie 100% pewności, czy idąc w tą lub w tamtą stronę, będziecie w stanie się obronić. I nie czeka Was na przykład 3 lata stawiania, przez 3 lata stawiania się 2 razy w miesiącu na rozprawę. I o to w tym wszystkim chodzi.
Dokładnie, bo nie zapominajmy o tym, że tak naprawdę takie rozprawy to nie jest wcale tak serialowo wyglądająca sprawa, że raz się pojawiamy na rozprawie i to wszystko mija, tylko to są sprawy, które potrafią się latami ciągnąć tak naprawdę i latami nie jesteśmy do końca pewni, na czym stoimy, bo nasze prawo wykonywania zawodu przez lata jest powiedzmy na jakiejś tam granicy i trochę na tej granicy balansuje. Także zdecydowanie wprowadzenie takiego systemu no fault, za czym no myślę dużo osób walczy o to, żeby ten system jednak wprowadzić, w znacznym stopniu usprawniłoby działanie i być może...
Czy podniosłoby komfort nas wszystkich, bo jakby zarówno zyskają pacjenci, bo no jeżeli dojdzie do błędu, do którego i tak by doszło, to nie czeka ich kilka lat procesu, tylko automatycznie tam po krótkiej jakby procedurze czy krótkim procesowaniu tego w zupełnie inny sposób czeka ich wypłata odszkodowania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mam jedną obawę, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego systemu no fault i nie, że ja się czegoś obawiam, tylko widzę coś, co może być dla nas czymś nie do przeskoczenia, czyli system no fault zakłada też, no, że jeżeli zobaczę, że coś od Janie pawliłeś, to muszę iść cię podpierdolić.
No właśnie, a mimo wszystko wydaje mi się, że mentalność ludzi jest na tyle skomplikowana, może nie skomplikowana, ale jest po prostu na tyle silna w tej kwestii, że my się boimy jakby przyznawać do błędów, bo błąd od początku do końca kojarzy nam się z tym, z czymś wyjątkowo strasznym.
Tak.
Gdzie system no fault tak naprawdę zakłada, że wcale nic strasznego nie musi nas spotkać do momentu, gdy to nie będzie jakby ewidentnie działanie wynikające...
No, że wsadzicie rurkę intubacyjną odwrotnie.
No, albo no, umyślnie będziemy chcieli komuś zrobić krzywdę, bo ktoś nas zdenerwuje, powiedzmy. No
jakby zagrożeń w naszej robocie jest od groma. Od chociażby tego, że jakkolwiek trywialnie to zabrzmi teraz, jak będziecie sobie tego słuchać i odpoczywać, od takich zagrożeń jak bardzo podobne do siebie ampułki leków. I jakby inaczej się nabiera po raz pierwszy ketonal, kiedy jest się na praktykach studenckich, wtedy wydaje się to czymś zajebiście trudnym. A inaczej jakby podchodzi się do tego samego zadania o 2:30, będąc w 96 godzinie dyżuru. Jakkolwiek to zabrzmi, głupia jakaś notyfikacja czy unifikacja kolorów etykiet leków, jeżeli chodzi o grupy, bardzo by nam to ułatwiła. No ale po co ma to robić, skoro nikt nie dokumentuje błędów medycznych w robocie, wynikających chociażby z tego, że ktoś pomylił ampułkę z lekiem, bo były podobne.
Dokładnie i tak jak Janek mówi, naprawdę o te błędy jest łatwo i ja sam miałem taki epizod, do którego teraz otwarcie się przyznam na łamach naszego tutaj naszej rozmowy. Jak zaczynałem gdzieś przychodzić na SOR, to miałem sytuację, że miałem dwóm pacjentom pobrać krew. I pobrałem dwóm pacjentom krew, tylko pobierałem ją raz za razem i nie zdążyłem odnieść wszystkich próbówek. Mhm. Nie odniosłem ich jedna po drugiej, tylko odniosłem je naraz. I w pewnym momencie zgłupiałem, w której ręce trzymam próbówki którego pacjenta. I jest to o tyle niekomfortowa sytuacja, że tak naprawdę jeśli masz pacjenta faktycznie, który ma parametry zagrażające życiu i powiedzmy, że jest to wyjątkowy pacjent, który na tym sorze powinien się znaleźć, no to trochę średnio, bo będziesz leczył mimo wszystko wyniki pacjenta, no wiadomo, że nie powinno się tych wyników leczyć, no ale jakby no, jeśli okaże się, że pacjent ma wysokie parametry zapalne, to będziesz coś szedł w kierunku, tą diagnostykę trochę różnicową w innym kierunku prowadził, niż jakby się albo dedimery na przykład będą wysokie, tak?
Albo troponiny,
właśnie,
albo amylaza. No ja też znam po ratownictwie wiele trudnych słów.
No właśnie, no to chciałem zaimponować.
Najgorzej jak mocznik rośnie, to jest w ogóle.
To chciałem zaimponować, ale i to jest głupia sytuacja i to jest taki błąd, który z pozoru jest bardzo błahym błędem i tak naprawdę...
Ale każdemu się może zdarzyć, nie?
No właśnie i to jakby jest błąd, który wcale nie wymaga jakiejś dłuższej rozkminy nad tym, jak go nie popełniać, nie? Wystarczy jakby po pobraniu krwi podpisać próbówkę od razu na przykład, albo jakąś ją sobie oznaczyć, albo po prostu ją odnieść od razu i zamiast robić kilka pobrań pod rząd, u różnych pacjentów, więc jakby ale system naprawdę
zgadzam się
proste,
z tobą,
nie?
Bo mnie też podobne sytuacje na przykład nauczyły tego, żeby, no może nie zawsze mieć, bo to też przy moim stylu życia ciężko było mieć zawsze długopis w pracy, co jest jakby podstawowym narzędziem ratowania ludzi, ludzkiego życia i zdrowia na SOR-ze.
Żeby to nikotowy zrobić.
Tak, tak, tak.
Dlatego ta dziurka.
Tak, były takie badania, bodajże wygrał Parker 262 jako długopis z wyboru dla ludzi, którzy mają wykonywać konikopunkcję nie będąc medykami.
Okay.
Tylko tam chyba na 12 prób 7 zakończyło się przebiciem do przełyku, ale jakby nie przejmujcie się, bo badania były prowadzone na świeżych zwłokach, także no jakby, jak dobrze wiecie, ludzie, o których doszło dawno temu do nagłego zatrzymania krążenia, zazwyczaj wyczerpują wszelkie znamiona śmierci klinicznej i raczej ich nie boją. Ale nieważne, wracając. Ważne jest też to, żebyśmy my jako medycy, a szczególnie ci młodzi, bo podejrzewam, że słuchają nas głównie młodzi medycy, z tymi starymi nie ma co gadać.
Mówią statystyki.
Dokładnie. Jakby żeby wy przede wszystkim mieli świadomość tego, że każdy z nas popełnia błędy i popełnienie błędu nie jest niczym strasznym. No każdemu się to może zdarzyć, natomiast czymś strasznym w mojej ocenie jest brak umiejętności przyznania się do tego błędu. Naprawdę, jakby ja też popełniałem mniejsze lub większe błędy, jakby z różnych przyczyn nie o wszystkich mogę opowiadać, niemniej jednak był chociażby błąd wynikający to na studiach jeszcze, gdzie prawdę mówiąc nawet nie wiem z czego, czy z mojego niewielkiego doświadczenia, czy z oszczędności w szpitalu, w którym robiłem obowiązkowe praktyki, przy pacjencie z urazem wielonarządowym, jakby no wiecie, no tam student na początku obsługuje Pampers, dopiero po czasie awansuje i może założyć cewnik, więc ja w ramach tego swojego awansu zakładałem cewnik. No i okazało się, że szpital zaoszczędził na strzykawkach i nie były to strzykawki na najwyższych lotów, więc okazało się, że można złamać w cewniku dziubek strzykawki, ten taki dynks. No i złamałem, no i jakby wiecie, i było kombinowanie, jak wyciągnąć z pacjenta z politraumą napompowany już cewnik, który jakby, no, jakby jest zablokowany. No i czyj to jest błąd?
No właśnie.
No, wiadomo, że studenta.
Wiadomo, studenta do widza, najlepiej tak. Na studenta
gdzie mi tu chodzi? Zostawi tą strzykawkę.
I po co chodzi?
Tak.
Więc tak to wygląda, więc ludzie popełniają błędy, taki jest motyw i taki tak. Jest morał z tych historii, tylko trzeba pracować nad systemami, które umożliwią nam jak najmniejsze konsekwencje tych błędów zarówno dla pacjentów, a jednocześnie... No,
też dla nas.
Dokładnie, no. Dokładnie, bo to też nie chodzi o to, jakby wychodząc z założenia, że medycy są ludźmi, a...
Chyba ty, bo ja czytam o sobie, że jestem reptilianinem.
Schowaj ten język.
Ale... To nie jest język.
Nie mówiłem o tym podstawie. Ale finalnie zakładając, że wszyscy medycy są ludźmi, to mają takie samo do popełniania błędy, prawo do popełniania błędów jak każdy inny pracownik każdego innego zawodu.
No chyba, że jesteś profesorem.
Chyba, że jesteś profesorem, wtedy absolutnie nie możesz
popełniasz błędów. Po prostu w nocy zmieniły się wytyczne i nikt ich nie zna poza tobą.
Bo sam je zmieniłeś.
Tak.
Bo kiedyś w ogóle był taki motyw, że jeśli chodzi o tworzenie różnego typu teorii, to nie trzeba było ich koniecznie dokumentować jakby faktami naukowymi i badaniami, tylko wystarczyła odpowiednia pozycja, prawda, w hierarchii nauki. Więc jeśli byłeś profesorem, to faktycznie, tak jak Janku mówisz, mogłeś...
To moja pozycja jest wystarczająca, żeby powiedzieć każdemu z tych takich wciąż propagujących to, że całkowicie się z nimi nie zgadzam.
Dokładnie.
Ale o, to też jest ważne, pamiętajcie o tym i to, no ja nie chcę znowu wyjść na influencera, ale jeżeli ktoś z was ma to wolne trzy dyszki,
to
sorry.
To bardzo fajne kursy.
Nie, bynajmniej. Jest książka, nie pamiętam autora, bo ja nigdy w takich sytuacjach nie pamiętam autora, ale jeżeli jakby ogarniacie Spotify i jesteście w stanie ten podcast znaleźć w necie, to podejrzewam, że nie przerośnie was znalezienie książki.
To nie z mojej karetki.
Nie, też nie. Chirurg wojenny. David Nutt, tak się nazywa autor. Książka jest zajebiaszcza. Ja ją jakiś czas temu otrzymałem od wydawnictwa. I wiecie, no, chirurg napisał książkę, więc spodziewałem się, że będzie 300 czy 400 stron opowieści o tym, jaki jestem zajebisty. No, jakby tu do góry nogami w samolocie, który spadał, odebrałem poród szóstki wcześniaków i zrobiłem inkubator z tego, z puszki po piwie. Nie. To jest książka takiego samego gościa jak my. Czy my w sensie medyka z krwi i kości, który najzwyczajniej na świecie rozbiera się prawie do naga, jeżeli chodzi o jego doświadczenia i przeżycia.
Tak jak Janek teraz.
Tak. Tak. I nie mówię o tym dlatego, że jakby chcę wam zafundować, nie mówię wam o tym dlatego, że jarają mnie opowieści o tym, jak, chociaż są dobre, naprawdę są dobre, tam jest taka jedna scena, trudno będzie spoiler, gdzie w trakcie, jakby rozpoczynają operację w trakcie bombardowania, jest pacjent, u którego jakby doszło do przerwania ciągłości żyły głównej, więc jakby bardzo szybko się wykrwawia. Główny bohater wpada tam rękę, chwyta go za tą żyłę, tamuje krwawienie i w tym momencie na szpital spadają bomby. Gaśnie światło i 3 sekundy później David woła, to co, kończymy operację? I okazuje się, że wszyscy jakby wyskoczyli i został tam sam. No i co mógł zrobić? No mógł co najwyżej trzymać tą żyłę i czuć, jak powoli dzieciak się wykrwawia. Ale nieważne. Ważne w tej książce jest to, że tak doświadczony koleś, człowiek, który naprawdę robił rzeczy, robił dobrą medycynę w bardzo złych miejscach, pisze, że słuchajcie, każdy ma prawo wypowiedzieć się co do stanu pacjenta, każdy ma prawo głośno wypowiedzieć się co do stanu pacjenta, każdy ma prawo głośno zapytać o zasadność jakiegoś tam postępowania, i każdy ma prawo zakwestionować decyzję. I teraz, żebyśmy się zrozumieli, to nie jest tak, że na podstawie książki brytyjskiego chirurga będziecie teraz mówić prowadzącym, że są głupi, tylko nie bójcie się mówić o tym, że albo czegoś nie rozumiecie, albo coś nie zgadza się z tym, czego uczyli was właśnie na tej uczelni. Może być tak, że to wasza wykładowczyni ma wytyczne z 1916 roku, a może być tak, że to ludzie, których obserwujecie, dawno nie aktualizowali swojej wiedzy. Kończąc powoli, jest coś takiego w lotnictwie, czy w ogóle jakby, nie żebym był ekspertem, po prostu miałem jakiś telewizję i był National Geographic. Był program o analizie błędów i okazało się, że wiecie, oni rzeczywiście tak te błędy analizują, że jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku, to sprawdzają nawet, czy pilot nie miał, wiesz, biegunki, albo czy były wszystkie odpowiednie latarki. I jakby na podstawie tego mamy takie procedury na świecie, że lotnictwo jest jednym, że latanie jest jednym z najbezpieczniejszych sposobów komunikacji. Jakkolwiek to zabrzmi, teraz to wymyśliłem. Bezpiecznie jest lecieć, wiesz, na drugi koniec świata, niż położyć się w szpitalu w Polsce.
To prawda, ale myślę, że wielokrotnie byłem też świadkiem tego, że faktycznie tak jest bezpiecznie.
Tak, niemniej jednak chodzi o to, że jakby wiecie, oni tego prawa przestrzegają od A do Z i zgodnie z moimi informacjami, też no nie jestem ekspertem w sprawie lotnictwa, wiem kim był Żwirko i Wigura.
Ale,
skoro mam już te 2 minuty mikrofon, to powiem. Słuchajcie, oni przestrzegają prawa do tego stopnia, że piloci, którzy porywali maszyny z krajów byłego bloku wschodniego, by uciec za chlebem i wolnością na zachód. Wszyscy jak jeden mąż dożywotnio tracili licencje lotnicze. Dlaczego? Bo złamali prawo.
I to jest bardzo... Jeszcze chciałem na koniec, jeśli mogę.
Proszę,
mogę?
Nie, to twój program.
Chciałem powiedzieć jeszcze, że jest taka książka, o której wspominałem już swego czasu. Nie wiem, czy Janku czytałeś, ale...
Farmakologia.
To wiem, że czytałeś, bo tutaj opowiadałeś mi o opioidach, ale jest taki temat, jest taka książka, która się nazywa Polowanie na goryle, czyli Nieoczywista medycyna ratunkowa, napisana przez jednego z lekarzy właśnie HEMS, też pracującego w Szczecinie, w tym szpitalu, w którym ja mam przyjemność pracować. W każdym razie ta książka właśnie bardzo sporo rozdziałów poświęca na temat, o którym mówiłeś, czyli o właściwej komunikacji w obrębie zespołu i o tym, że wcale nie musi być tak, że musimy się kierować jakimiś, że powinniśmy słuchać naszego zespołu. Jeśli mamy...
Tak, zgadzam się z tobą, ale mów jakby, bo ja znowu mam historię, więc jakby...
Dobra, to ja dokończę.
Kończę, jak najbardziej.
I jeśli mamy w naszym zespole ratownika na przykład, który czuje się zajebiście dobrze w triażowaniu pacjentów...
Tak.
Jeśli takiego mamy...
Wszyscy, którzy mogą chodzić do lekarza POZ.
Dajmy mu triażować pacjentów. Albo jeśli mamy ratownika, który na przykład zajebiście jeszcze czuje z USG, no bo kręci go USG niesamowicie, ogarnia fasta bardzo dobrze.
Jest USG seksualny.
Dokładnie. Dodajmy mu robić to USG i dajmy mu się w tym rozwijać. I to jest ważne, żeby słuchać zespołu i jeśli zgromadziliśmy i mamy zespół, z którym długo pracujemy, to przede wszystkim powinniśmy mu ufać. Tak. Jeśli rozmawiamy sobie z zespołem i zespół powie nam, może byśmy dali panu jeszcze jedną ampułkę
Fenta
na przykład, albo no nie wiem, czy za mało adrenaliny panu nie daliśmy, albo no zapomniałeś o tym, że...
Za mało Julii.
Za mało Julii.
To już 20.
Albo nie wiem, pominąłeś jedną pętlę na przykład, nie? Przy RKO.
No właśnie, ja chciałem mówić o RKO.
O, widzisz?
Właśnie, tak.
Dlatego my się już tak...
Bo znów jakby chodzi o komunikację i to jest jakby akcja z moich jeszcze studiów, gdzie całkiem przypadkiem zapałem się na reanimację w tomografie komputerowym.
No.
W sensie, jak zawsze w moim życiu tylko przechodziłem, nie? No i jakby wiesz, no zaczęliśmy pana uciskać.
Jak ojciec Ryzyk.
Tak. Zaczęliśmy pana uciskać i no tam było tak, że ja byłem wtedy sanitariuszem w tamtym szpitalu i ratownicy, czy ratownik i pielęgniarka jakby rozpoczęli resuscytację. No nie każdy jest dobry w resuscytacji, no studenci ratownictwa są bardzo dobrzy w uciskaniu klatki, więc zaczęliśmy tą klatkę uciskać z drugim ratownikiem i pozwoliłem sobie powiedzieć do starszej koleżanki po fachu, podaj mi proszę adrenalinę. I wiecie, ja byłem tak uczony, że nabiera się miligram adrenaliny, znaczy nabiera się do jednej strzykawki na przykład 10 mg adrenaliny, a do drugiej sól do popchnięcia.
No, no, no.
Okazało się, że pani reprezentowała inny nurt, z którym się jakby zgadzam się po czasie i uważam, że w mojej ocenie jest lepszy, natomiast wytyczne dopuszczają jeden i drugi. Czyli ona rozpuściła miligram adrenaliny w dyszce soli.
Właśnie, ja to...
I okazało się, że po 100 mikrogramach adrenaliny też można uzyskać rosk.
Właśnie, i to też jest taka ciekawa rzecz. To jest jeden z tych automatyzmów, o których w ramach tej książki jest napisane, czyli tam jest taki automatyzm adrenaliny daj pół i właśnie polega na tym, że jedną ampułkę adrenaliny sobie bierzesz do 10 ml strzykawki, rozcięczasz resztę solą i jak masz pacjenta, który jest nieurazowy, a widać, że tam hemodynamicznie kuleje, to podajesz mu po prostu pół mililitra adrenaliny, nie? I taki jest motyw.
I tak możecie robić, bo wiecie, bo dwóch gości tak powiedziało w radiu.
Dokładnie.
Tak było, Wysoki Sądzie, nie ściemniam.
Nie wiecie, kim są totalnie, ale...
Tak.
Tak. W każdym razie nikt się tu nazwiskiem nie podpisuje. Nie. Janek i Michał mówili. Dziękujemy wam
Buśka
bardzo.
Buźka pa, narazka.
Narazka.